Bardzo wszystkich ciepło witam i witam Was, kochani, którzy jesteście, tworzymy jakąś taką społeczność, myślę, wspólnotę zainteresowań. Bardzo dziękuję za pytania, które docierają. Jest ich dużo i myślę, że mamy materiał na następnych, pożywienie na następnych obiadków mnóstwo. Bardzo dobre pytania. Wszystkie są naprawdę ciekawe. Dzisiaj odpowiem na kilka. Następne będę już starał się włączać w cyklu, bo robi mi się taki pomysł, żeby powiedzieć więcej o ego, skoro ono się okazało tak ważne. Dzisiaj w związku z tym zamykam temat miłości samego siebie paroma pytaniami i też już pytaniami o ego, bo tych jest najwięcej. Przypomnę, że miłość samego siebie nie będzie polegała na tym, że przekonamy jakąś strukturę w swoim umyśle, która jest nam nieżyczliwa, że jednak jesteśmy coś warci. Tylko miłość samego siebie będzie polegała na tym, że po prostu przestaniemy w ogóle tej struktury pytać o samych siebie i wygasimy ją, odsuniemy ją i w ten sposób nie będzie komu kochać kogo, tylko po prostu staniemy się sobą, istotą utkaną z miłości, bo przypomnę, że stworzyła nas miłość, stworzyło nas życie i ono pragnie się w nas ujawnić. W związku z tym praca nad sobą nie będzie polegała na tym, żeby nad miłością samego siebie, nie będzie polegała na tym, żeby jakoś tego toksyka w głowie ego przekonać, lecz będzie polegała na tym, żeby go po prostu uciszyć. I znika problem czy zagadnienie miłości samego siebie. Po prostu stajesz się miłością. Stajesz się uczestnikiem miłości. Jesteś istotą miłującą. W jakimś sensie, w pozytywnym słowa znaczeniu, bez refleksji nad sobą. Co nie znaczy, że nie możesz robić rachunku sumienia albo planować swojego życia. Bo do tego właśnie zasadniczo został stworzony twój umysł i ma służyć pomnażaniu miłości w tym świecie, w którym się znaleźliśmy. Jak wygaszać ego? Bo tych pytań jest bardzo dużo. Będę mówił w następnych naszych odcinkach. Zajmiemy się najpierw strukturą ego, bo trzeba je najpierw poznać. Możemy powiedzieć, że najpierw trzeba rozpoznać w ogóle zasadę, grę, która toczy się tutaj. Grę, którą toczy ego z tobą samym. Jeśli się ktoś na tym, w tym nie zorientuje, no to w ogóle grzęźnie w samym punkcie poznawczym, można powiedzieć, nie rozpoznaje tego, co się dzieje. Następnie warto jest poznać strukturę swojego ego, żeby wiedzieć, do jakich gier ono cię zaprasza, co robi z twoim prawdziwym ja, z twoim sercem. I poznanie tej struktury to jest już element pracy nad sobą. Następnie, gdy ją poznasz, będziesz mogła z nią właściwie pracować, wygaszać ją w określony sposób. I na ten temat będziemy się spotykali dalej. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam na kolejne psychoduchowe obiadki czwartkowe. A dzisiaj jeszcze parę pytań. Piotrek Szpakowski, dziękuję Ci, Piotrze, za te fajne pytania. Mówi o problemie, jaki jest pomiędzy miłością samego siebie i miłością bliźniego i pomiędzy, tak jak Piotr to rozumiem, umieszczasz, wezwaniami bądźcie doskonali, rozwijajcie swoje talenty, o czym mówi Jezus, a równocześnie mówi o zaparciu się siebie, straceniu swojego życia i jakby tutaj się pojawia pewien problem. No to jak? Jak masz stracić swoje życie, no to nie rozmnażasz swoich talentów. Jeśli powiedzmy, rozumiem, masz być doskonały, no to nie będziesz się zapierał siebie tylko po prostu będziesz w jakiś sposób afirmował siebie. I ja bym powiedział, że dla mnie te zdania oczywiście nie są sprzeczne. Nie widzę tutaj osobiście żadnej sprzeczności. Przy czym od razu też jeszcze chcę przypomnieć, nie jestem tutaj żadnym guru, nikim takim nie zamierzam być. To są moje pokorne próby odpowiedzi na wasze piękne pytania. I każdy może sobie szukać swoich własnych odpowiedzi. Właściwie to nawet po to się spotykamy, żeby właśnie zaprosić się do szukania odpowiedzi, stawiania pytań. Więc dla mnie cała Ewangelia, w ogóle wszystko, co Jezus mówi, to jest jedna wielka afirmacja życia. I jeśli mówi o tym, żeby się siebie zaprzeć, jeśli mówi, żeby stracić swoje życie, to ja myślę zawsze, że chodzi mu właśnie o to, o tę strukturę, która to nasze życie trzyma pod kloszem, tę strukturę, która sprawia, że nie jaśnieje nasze piękno, Jego piękno w nas, i tę strukturę tutaj roboczo sobie nazywamy właśnie ego. I w związku z tym wszystkie wezwania do tego, by wchodzić w trud, w cierpienie, zapierać się swojego życia, nawet mieć je w nienawiści, ja odnoszę bezpośrednio do tej właśnie logiki, że gdy my wchodzimy w pewien krzyż, w pewien dyskomfort, nawet w śmierć, możemy powiedzieć, to po to, nie po to, by unicestwić życie, lecz właśnie po to, by się życie w nas objawiło. To życie, które będzie przeświecało przez nas. Będziemy świecić tym życiem. I teraz w związku z tym dalej przypowieść o talentach jest również w nurcie afirmacji życia, kiedy Jezus zaprasza, by je rozwijać, talenty, nie zakopywać. To właśnie w nurcie też odkrywania siebie, dzielenia się sobą, a nie własnym ego, swoim narcyzmem, lecz właśnie pięknem, przez które, Jego pięknem, które prześwieca poprzez nas. Ale chcę się tutaj zatrzymać nad tym fragmentem o doskonałości. Piotr tutaj tak wprost o tym nie mówi, ale niektórzy o tym mówią. No to jak? Doskonałość? Czy chodzi o perfekcję? Warto jest przeczytać cały ten fragment, by zobaczyć, że tam Jezus mówi: bądźcie doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec Niebieski, ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi na złymi i na dobrymi, i tak dalej, i tak dalej. Czyli Jezus, mówiąc o doskonałości Boga, akcentuje Jego miłosierdzie, pochylenie się nad słabością. I ja również w ten sposób czytam to wezwanie do doskonałości. Bądźcie miłosierni wobec samych siebie, jeśli jeszcze wasze ego was gnębi, i wobec innych ludzi, którzy również są w okowach tej struktury. Ale też Piotr pyta o to, jak pogodzić miłość samego siebie z miłością bliźniego, jak postępować w przypadku konfliktu tych wartości. To jest bardzo fajne pytanie, bo rzeczywiście czasem można mieć wrażenie, że mamy wybór. Albo będę kochać siebie, albo, nie wiem, będę kochać kogoś drugiego. I jakby pozornie pojawia się konflikt pomiędzy miłością a miłością. No i ten konflikt oczywiście nie istnieje w momencie, w którym my przetłumaczymy słowo miłość na coś innego, mianowicie w książce Rozwój zapraszamy, by słowo miłość przetłumaczyć na rozwój. Jeśli zobaczymy ten pozorny konflikt w kontekście rozwoju, to okaże się, że nie ma konfliktu, że albo zrobimy coś, co zaprosi drugą stronę i nas samych do rozwoju, albo zrobimy coś, co nie będzie związane z tym rozwojem. Oczywiście rozwój często dokonuje się w nieprzyjemnych uczuciach i ta osoba, która jest przez nas zapraszana do rozwoju, lub my sami, możemy subiektywnie przeżywać coś nieprzyjemnego, ale to nie znaczy, że nie kochamy. Jeśli właściwie kochamy, to często okaże się, że nasza postawa zaprasza drugiego do rozwoju, co on odbiera jako coś nieprzyjemnego. I tutaj wtedy wszystko staje się proste i jasne. Jeśli przetłumaczymy słowo miłość na rozwój, nie mamy konfliktu pomiędzy miłością siebie, kogoś drugiego. Ktoś mówi, przecież nie chodzi, dokładnie Jakub Skrzyński, dziękuję Jakubie, przecież nie chodzi o brak pracy nad sobą. Czego mam więc słuchać, szukając gdzie i jak pracować nad sobą, jak nie rozumu? Problemem jest ten wgrany program i w podobnym duchu Marek Truszczyński pisze, po czym rozpoznać, że pracuje się na zlecenie agresywnego ego i jak to odrzucić, jak to zmienić? Jak stawać się osobą życzliwą, jak zdrowieć? Super są te pytania, bo rzeczywiście ja tutaj, mówiąc o tym, że nie powinniśmy pracować na zlecenie ego, nie pracować nad sobą na zlecenie ego, nie mam na myśli jakiegoś kwietyzmu, który polegałby na tym, że nic nie robimy. Jeśli wrócimy do tego, co powiedziałem przed chwilą, to rozpoznać strukturę własnego ego, wygaszać ego, to jest naprawdę ciężka praca. Cała rzecz polega na tym, żeby nie pracować na zlecenie ego, które chce na przykład naszej perfekcji, bo tak rozumie doskonałość, które wprowadza napięcie, które każe nam się porównywać, które mówi, że jesteśmy niewłaściwi i w związku z tym powinniśmy się zmienić i nigdy nie jest zaspokojone, lecz pracować w dół, w kierunku odsuwania swojego ego. Więcej o tym mówię w konferencji, którą znajdziecie na stronach Fundacji Teozis, tam na dole filmu można to znaleźć, link do Fundacji Teozis i tam będzie konferencja w zasobach, wydaje mi się, wideo, bo tam są slajdy. Chrześcijańska dynamika rozwoju duchowego. Zerknijcie sobie na ten film, krótką konferencję, która może dużo jeszcze wniesie. Natomiast ważne jest, żeby nie pracować na ego, na zlecenie ego, tylko pracować odsuwając ego. I to jest ciężka praca. Jak rozróżnić, czy pracujesz na zlecenie ego, czy rzeczywiście kierujesz się miłością? Po pierwsze, popatrzmy na owoce. Jeśli ktoś wraca ciągle z tym samym, już mu się udaje i znowu łobudu. Już mu się udaje i znowu łobudu. I przeżywa z tego powodu rozpacz. Ma to charakter pewnego rodzaju kompulsji. Spinam się, dam radę, uda mi się. Nie wiem, cokolwiek. Schudnąć, nie przeklinać, nie palić. Cokolwiek. I nagle wszystko się wali. To jest takie ciągłe wracanie z tym samym, że właściwie do spowiedzi idzie się ciągle z tym samym. Ciągle to samo, ciągle to samo. I to od lat. No to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że działa się na zlecenie swojego własnego ego. Nawet jeśli to, do czego się dąży, jest w oczywisty sposób dobre. Bo dobrze jest schudnąć, dobrze jest nie palić i na przykład nie przeklinać, nie krzyczeć. Ale dzieje się to na zlecenie ego, a nie w duchu łagodności i miłości. Więc jak nie widzisz swojego rozwoju, albo widzisz, że ciągle dzieje się to samo, no to bingo, może być to ten moment. Druga rzecz, zobacz, jaka energia właśnie temu towarzyszy, już troszeczkę powiedziałem. Czy jest w tym łagodność, czułość, twoje naprawdę umiłowanie siebie i to jest motyw, który cię posuwa do tej pracy, akceptacja jako punkt wyjścia, nawet słabości, która się czasem zwichnie w grzech, ale jednak akceptacja, czy też stoi jako punkt wyjścia energia odrzucenia, tak naprawdę autoagresji, albo chorobliwa potrzeba zaistnienia, chorobliwa potrzeba osiągnięcia sukcesu, bycia kimś, komu się udało, kto wszedł na górę świętości, wbił chorągiewkę na szczyt i powiedział: super, udało mi się. Ekstremalne dokonanie osiągnięte. No więc zobacz, jaka energia za tym stoi. Czy stoi za tym cel w postaci miłości drugiego człowieka, nieegocentryczny, czy też potrzeba osiągnięcia efektu, osiągnięcia sukcesu, udowodnienia sobie, że z łaską Bożą, owszem, z łaską Bożą, ale ja tutaj naprawdę przejdę te kilometry i dam radę. No więc jeśli tak dobrze się pozna swoją strukturę ego, bo ona może być również diametralnie różna. Jestem niczym, jestem nic nieważny, jestem zerem i tak dalej, i tak dalej. Ta sama ballada, tylko w wersji przeciwnej. No więc jeśli poznasz strukturę swojego ego, łatwiej zorientujesz się, czy działasz na zlecenie swojego ego, czy też twoja praca nad sobą będzie polegała na odsuwaniu tej struktury i odkrywaniu tego, kim jesteś. Można powiedzieć: szukajcie wpierw Królestwa Bożego, czy Królestwo Boże jest w was, a wszystko inne będzie wam dodane. Czyli jeśli odsłaniasz się, ujawnia się to, kim jesteś, właściwie owoce łaski, można powiedzieć, przychodzą same. I to jest piękne. Następne pytanie. Czy ego jest tożsame z ja fałszywym z książki Rozwój, jak współpracować z łaską? Rzeczywiście myślę, że jest to blisko, bardzo blisko siebie. Myślę, że bez błędu można by to było jakoś tam utożsamić, chociaż w sumie nie ukrywam, że piszę teraz książkę na ten temat, na temat ego i stąd te tematy. Troszeczkę inaczej to widzę niż wtedy, gdy pisaliśmy z Moniką książkę Rozwój. Swoją drogą jest tam tabela o 9 typach osobowości, która bardzo, bardzo może wam pomóc rozpoznać swoje ego i podstawowe mechanizmy jego funkcjonowania. I jeszcze tutaj ktoś tak terapeutyczną wrzutkę robi. Chyba bardziej przemawia do mnie system wewnętrznej rodziny, w którym chyba chodzi też o wygaszanie, ale tam nie ma pojęcia ego, tylko różne części, na przykład wewnętrzny krytyk. Tyle, że nie jest kładziony nacisk na akceptację, że jest tam kładziony nacisk na akceptację tych części i nawiązanie empatycznego dialogu z nimi, a w konsekwencji uspokojenie tego. To Iga tutaj Kornaga nam pisze. Ego bywa bliskie także niezaspokojonemu wewnętrznemu dziecku. Matko, dzwonią, to znaczy, że 20 minut już mówię. I tutaj Iga, oczywiście zgadzam się z tobą i znam tą i pracuję również terapeutycznie na tej wewnętrznej rodzinie, ale powiedziałbym, że to, o czym mówię, jest jednak bardziej radykalne i że praca z wewnętrzną rodziną jest dobrym przygotowaniem do tego, by ostatecznie z ego się łagodnie, bo inaczej się nie da, o tym będę mówił, ale łagodnie jednak się rozstawać. I można powiedzieć, że to doświadczenie wewnętrznej rodziny, dorosły, dziecko, krytyk, bliskie też analizie transakcyjnej, to jest bardzo użyteczne i naprawdę bardzo potrzebne, moim zdaniem, podejście. Ale gdy wchodzimy w poziom odsuwania ego, po prostu nie ma tych zagadnień. Nie są już, bym powiedział, potrzebne, tak jak były potrzebne wcześniej. I można by powiedzieć, ten poziom, nie chcę tutaj robić takiej rankingu poziom, tylko jakby ten poziom myślenia w tym znaczeniu, nie lepszy, wyższy, czy tam to jest taki poziom, w którym nam nie chodziłoby nawet o, to trochę będzie przesadzone, co powiem, ale tak jest w dużej mierze, nie chodziłoby już o uzdrawianie psychiki, lecz o wyleczenie siebie z psychiki. Aż tak, wierzę w to, doświadczam, nie tylko sam, ale z moimi rozmówcami, że jest to możliwe, rozmówcami z gabinetu, że można wejść w taki poziom, z którego obserwujemy swoją psychikę, a my utożsamiamy swoje najprawdziwsze ja z Chrystusem. Rozpoznajemy siebie w Chrystusie. Zgodnie z tym, co napisał święty Paweł, żyje nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. I że z tej perspektywy transpersonalnej my patrzymy na to, co dzieje się w naszej psychice, pracujemy z tym, ale się z tym już nie utożsamiamy. Więc troszeczkę inaczej niż w analizie transakcyjnej. No i patrzę jeszcze, pytanie było o grzech pierworodny. Ale byśmy się tutaj teraz rozkręcili. Rzeczywiście bliskie mi jest to, co pisze Adam Ewa z drzewa. Fajnie, jak się ujawniacie, Magda Bera. Jak się bardziej ujawniacie, jeszcze fajniej. Rzeczywiście ja rozpoznaję jakąś konsekwencję grzechu pierworodnego nie w tym nawet, jak natura funkcjonuje, lecz w tym, jak my postrzegamy funkcjonowanie tej natury. I rzeczywiście jest mi bliskie to myślenie, sam jakoś też dochodzę do tego, że podstawą jakby zranienia w grzechu pierworodnym jest błąd poznawczy, że na skutek grzechu pierworodnego my nie widzimy, albo też widzimy rzeczywistość nie taką, jaką ona naprawdę jest. I że to, co przychodzi, przeżywamy w wadliwy sposób, choć wcześniej nie było problemem. Pamiętajmy, że Adam i Ewa nie stali się nadzy po grzechu pierworodnym, tylko otworzyły im się oczy, można powiedzieć, otworzyły im się oczy ego właśnie. Zasłoniła im się rzeczywistość, włączyły im się nieszczęsne komputerki i zaczęli się wstydzić. Nagość, która wcześniej była czymś pięknym i umożliwiała komunię, stała się dla nich problemem. Wleźli w krzaki, jak to mówi moja kochana Monisia. No dobrze, to dzisiaj tyle. Będą za tydzień kolejne obiadki, psychoduchowe obiadki czwartkowe w ramach tego, co robi nasza Fundacja Teozis. Dzięki za to, że jesteście. Następne spotkania będą dotyczyły struktury ego, jak ją rozpoznać, jakie w ogóle bywają struktury ego, czym ego się karmi. To jest bardzo ciekawe wszystko. A później bardzo konkretnie o tym, jak ego wygaszać. No i jeszcze pytania po drodze, bo jest ich całkiem sporo. Chyba ich nie dogonię, tak myślę. Dzięki jeszcze raz, kochani. Miło mi się z wami tutaj spotyka. Idę zjeść swoje ziemniaki. Pa, pa. A pies nazywa się Floyd. Nie Freud, miał być Freud, ale jest Floyd. Pa, pa.